O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
A w naszym studiu wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Słowo wyjaśnienia. Zapowiadaliśmy jeszcze o poranku pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Mamy informację z Urzędu Miasta, że chodzi o chorobę, tak? I nie mógł dotrzeć dzisiaj do studia.
No, niestety.
Dobrze, obserwujemy jednym okiem to, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich, a tam nasza sztafeta biatlonistek na drugim miejscu w tej chwili, mniej więcej na połowie dystansu. Ciekawie się dzieje. Podobnie zresztą jak ciekawie w naszym mieście, chociaż tutaj mało zimowe klimaty, to jak pan prezydent przed chwilą stwierdził poza anteną, ciepło jest, gorąco jest, tak? Jeśli chodzi o pewne tematy.
No, gorąco.
To zacznijmy od najgorętszych informacji. Tania działka budowlana. Miał się odbyć dzisiaj kolejny przetarg. Odbył się.
Tak, świeżo przed wyjściem jeszcze z urzędu dostałem informację oczywiście o pozytywnym wyniku przetargu. Trzy nieruchomości, kolejne trzy działki zbyte w programie Tania Działka Budowlana. Znowu no, spore przebicia, bo nawet z 50 tysięcy na 100 tysięcy działka przy ulicy Granicznej. I ten rejon się cieszy faktycznie chyba największym zainteresowaniem obecnie. Z działek, które były oferowane jeszcze przy ulicy Ludowej, dwie działki również zostały zbyte. Jedna za cenę chyba 74 tysiące, druga około 50 tysięcy. Mhm. Oczywiście z tego nabywca płaci tylko 15%, także cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna.
Zasady się nie zmieniają.
Zasady się nie zmieniają. Dopóki nie będzie rewolucji w użytkowaniu wieczystym, mam nadzieję, że za szybko jej nie będzie odnośnie takich nieruchomości gruntowych, no to będziemy mogli dalej prowadzić program i oferować nieruchomości w tym programie.
Czyli wszystkie działki dzisiaj wystawione zostały sprzedane?
Nie. Na sześć oferowanych działek trzy zostały zbyte, a na pozostałe nie wpłynęły wadia, czyli w te nieruchomości po prostu była walka pomiędzy oferentami o konkretne nieruchomości, konkretne lokalizacje.
Ale wiem, że były takie sytuacje, że wszystkie były
sprzedane. Tak, to w ostatnimi czasy to rzadko się zdarzało, żeby którakolwiek z działek została. Tak, ale im więcej ich oferujemy, tym wiadomo, że się rozkłada się zainteresowanie mieszkańców, nabywców na to, na większą liczbę działek.
To teraz porozmawiajmy o terenach inwestycyjnych. Ma powstać na blisko 400 hektarach powstać strefa. No i pojawiły się różnego rodzaju opinie, komentarze, zastrzeżenia. Jak daleko jesteśmy od powstania tej nowej strefy przy ulicy
Mielnickiej? Myślę, że jeszcze czeka nas sporo pracy. Ja przypomnę, bo to nie jest żaden nowy temat, bo już w 2016 roku, od początku roku były prowadzone prace w zakresie analiz dotyczących dostępności nieruchomości pod działalność produkcyjną.
Ale plany się bardzo konkretyzują. Tutaj atutem jest trasa S3, bliskość tej trasy i tak dalej, i tak dalej. Nowe miejsca pracy to ma być coś, co przekona mieszkańców Gorzowa do tej strefy, ale alarmują mieszkańcy okoliczni, ale też czytam opinie innych internautów, którzy mówią, no, takich miejsc pracy to mamy już dużo, nie ma, bezrobocie właściwie nie istnieje w Gorzowie. Przydałyby się takie miejsca pracy konkretniejsze, nie takie w strefie.
Ale to
takie potoczne.
To wszystko są naczynia połączone. To nie wygląda to w ten sposób, że nie róbmy nic i czekajmy, aż nie wiem, zakłady montownie się wyprowadzą z Gorzowa, bo proszę zwrócić uwagę, że większość tych zakładów istniejących, która ulokowała się w Gorzowie, dobrze ocenia tę lokalizację i rozbudowywane są zakłady zarówno TPV, Faurecji, Bama, czyli SC Johnson, czy Kordenka w różnych lokalizacjach. Także to nie jest tak, że ci przedsiębiorcy źle oceniają rynek pracy i widzą, że to bezrobocie będzie skutkowało tym, że te plany są nierozsądne. Ja myślę, że akurat oni najbardziej potrafią liczyć pieniądze i wiedzą, że są w stanie zwiększyć zatrudnienie.
Ale są kolejne firmy, które dopytują się o Gorzów?
Są, oczywiście prowadzimy aktywną politykę w zakresie zachęcania przedsiębiorców do lokalizowania tutaj swoich inwestycji. Te efekty często są niewidoczne, dlatego że to są bardzo delikatne rozmowy. Biznes nie lubi rozgłosu i nie chcę tutaj uprzedzać jakby faktów, tak, ale mamy faktycznie duże zainteresowanie Gorzowem z powodu lokalizacji i z powodu warunków, które tutaj się znajdują, czyli właśnie bliskości tras transportowych, bliskości granicy, no i dobrego klimatu dla przedsiębiorców. Myślę, że to jest ten atut, który sytuuje Gorzów w tych potencjalnych lokalizacjach inwestycji. I brakuje nam właśnie tych terenów, które moglibyśmy oferować inwestorom.
No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o stronę inwestorów. A co z mieszkańcami? Miasto chce zalesić około 150 hektarów, tak? Stworzyć taką strefę buforową. To ma uspokoić mieszkańców. Wyjaśniliście już sobie te kwestie sporne?
Znaczy, wydaje mi się, że do pewnych rozwiązań, co byśmy nie robili, niektórych osób nie przekonamy. Musimy myśleć przede wszystkim o rozwoju miasta, rozwoju Gorzowa. Obawy, które są po stronie mieszkańców Chwalęcic, Santocka, one to są rozproszone, dlatego że jak spotykaliśmy się bezpośrednio z mieszkańcami i wyjaśnialiśmy im, na czym polega, jak będzie wyglądała ta strefa buforowa, to oni są raczej uspokojeni. No nie wszyscy, wiadomo, bo każdy ma różne interesy, no i nie bierze pod uwagę interesu miasta jako całości.
Pilnują swoich interesów, trudno
się dziwić. Ja się na to nie oburzam w żaden sposób, doskonale to rozumiem, natomiast rolą władz jest zadbanie o rozwój miasta i o jakby dobrobyt wszystkich mieszkańców, również gmin okolicznych, bo bądźmy szczerzy, z infrastruktury miasta nie korzystają tylko gorzowianie, ale korzysta Kłodawa, Santok, Lubiszyn, Deszczno i Bogdaniec, także to jest i nie tylko te gminy, nie tylko okoliczne.
Ale te gminy też mają swoje tereny przygotowane pod inwestorów, tak?
Zgadza się, ale tutaj świetnie bym powiedział, że będziemy konkurować właśnie tymi terenami, możliwością zaoferowania tych terenów. To nie jest tak, że ktoś, kto znajdzie lokalizację w Kłodawie czy w Bogdańcu, to wyklucza lokalizację jakiekolwiek przedsięwzięcia w Gorzowie. Uważam, że bardzo łatwo jest połączyć w komplementarność pewnych funkcji w strefach i w pobliżu, czego przykładem jest istniejąca strefa przemysłowa, produkcyjna na Chruściku, w okolicy Złotego Smoka, gdzie firmy, które się lokalizowały, obrastały potem następnymi firmami, które stanowiły albo usługi, albo w produkcję uzupełniającą do produkcji głównej, która się odbywała w Aurecji czy w TPV.
Kiedy zatem zakończenie tych formalności?
No teraz do 16 lutego trwał etap zgłaszania uwag do projektu studium. W tym projekcie studium faktycznie przeznaczyliśmy spory teren i to wyłącznie na własności miejskiej, żeby to podkreślić. I jeszcze co chcę przypomnieć, że tereny, które zostały nabyte przez miasto, czyli kupione od Agencji Mienia Wojskowego na cele rozwojowe. Te 400 hektarów tego terenu to oczywiście nie cała strefa produkcyjna, nie cała strefa gospodarcza. Ten bufor, o którym pan redaktor też wspominał, będzie w odległości od zabudowań mieszkaniowych 800 metrów nawet od najbliższych zabudowań. Więc to jest potężny kawał terenu, który naprawdę będzie izolował jakiekolwiek negatywne oddziaływania. A co jeszcze chcę podkreślić, to, że panują obawy, czy są formułowane takie zastrzeżenia, że tu chyba powstaną XIX-wieczne fabryki. No to oczywiście
fabryki,
to jest wykluczone.
Które nie dają wysokopłatnych miejsc pracy, tak?
To nie tylko to, ale też i o dużym oddziaływaniu środowiskowym, tak? To chcę przypomnieć, że ta uciążliwość najczęściej się zamyka w granicach budynku. Nawet nie w granicach nieruchomości, tylko w granicach budynku. Opłaty środowiskowe, które ciążą na przedsiębiorcach za negatywne oddziaływanie, są na tyle wysokie, że to jest właśnie najlepszy środek prewencyjny przeciwko oddziaływaniu.
Czyli to są argumenty, które mogą uspokoić mieszkańców, ale tak jak pan mówi, nie muszą, tak?
No, nieprzekonanych nie przekonamy. I ja rozumiem, że lokalizacja strefy w odległości, nie wiem, kilometra od granicy miasta, tak? Może stanowić dla kogoś potencjalne zagrożenie i może wywoływać emocje. Natomiast uważam, że te obawy są nieuzasadnione i mogę się posługiwać konkretnymi argumentami co do lokalizacji, co do oddziaływania. Natomiast oczywiście nieprzekonanych tutaj nie przekonamy.
To tyle w tej części naszego programu. Za chwilę druga część i rozmowa z prezydentem, wiceprezydentem Gorzowa, Jackiem Szymankiewiczem. Pan prezydent do Państwa dyspozycji 957258877 to numer telefonu do naszego studia. Za chwilę ulicy Sikorskiego porozmawiamy, ale także między innymi o budżecie obywatelskim. No i liczymy także na pytania od Państwa.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13.
Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz jest w naszym studio 725-8877. To jest numer telefonu do naszego studia. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do Pana Prezydenta, jakieś sugestie, może jakieś informacje, proszę bardzo. To teraz ulica Sikorskiego. Trwa zwijanie torów, jak mówią mieszkańcy Gorzowa. Idzie wszystko zresztą zgodnie z planem, prawda? Głównie w nocy.
No tak, dopiero zaczęli.
Tak, ale, no, ale jednak idzie wszystko zgodnie z planem. Ale właśnie, a propos planowania, jest dużo zastrzeżeń. Dopytują mieszkańcy, zarówno zwykli zjadacze chleba, jak i przedsiębiorcy na Sikorskiego. Jak to? Miasto organizuje spotkania wtedy, kiedy remont już ruszył, o tym, że remont będzie. No, coś tu nie zagrało na linii miasto, mieszkańcy, przedsiębiorcy z ulicy Sikorskiego. Wiem, że był pan na takim spotkaniu z przedsiębiorcami.
Tak, wczoraj o 18.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta było spotkanie z przedsiębiorcami z ulicy Sikorskiego. Spotkanie no, z dużą dawką emocji, bardzo gorące, ale też muszę powiedzieć, że bardzo merytoryczne te wnioski, czy te uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców poza tymi emocjami, no, zawierały po prostu konkrety. Tak? Oni wskazywali wyraźnie na to, jaki wpływ może mieć inwestycja na prowadzenie przez nich działalności.
I to, wyliczyli te swoje straty?
To znaczy, oczywiście na razie nie. Na razie nie, dlatego że jeżeli mówimy o konkretnym pieniądzu, no to trzeba to będzie dopiero oszacować. Ale wskazywali już na ograniczenia w postaci ograniczenia zatrudnienia, zwolnień pracowników, problemów z dostępnością, z dojazdami, z dostawami. Próbowaliśmy przekazać jakby pełną wiedzę na temat tego remontu. Ja jeszcze raz tutaj na antenie chcę podkreślić, że co do jednego na pewno przedsiębiorcy mają rację, że za późno dotarła do nich informacja, za późno było zorganizowane spotkanie i za późno dotarła do nich informacja o zakresie, harmonogramie robót i możliwych objazdach.
Harmonogram dzisiaj dotarł do naszej redakcji, został opublikowany na naszych stronach internetowych, zresztą także na stronach internetowych miejskich.
Tak, zobowiązaliśmy się wobec przedsiębiorców i myślę, że trzeba będzie to wprowadzić jako stałą praktykę, po pierwsze do poprawy tej polityki informacyjnej, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, a po drugie do organizowania jakby takich spotkań przed ważnymi inwestycjami. Mhm. Po to, żeby przekazać tę wiedzę na gorąco i na gorąco rozstrzygnąć wiele spraw o takim charakterze generalnym, bo wiadomo, że indywidualne sprawy i tak do tego trzeba usiąść i rozważyć każdą konkretną sytuację. Natomiast no, bolesne, ale ważne doświadczenie w kontekście wyprzedzenia, w przekazania tej pełnej informacji. Ja tylko uzupełnię jeszcze, że na usprawiedliwienie mogę jedynie dodać, że dysponowaliśmy dopiero harmonogramem prac ze strony wykonawcy, bo świeżo była podpisana umowa z wykonawcą w końcu stycznia. Stąd zaplanowanie przez niego tego frontu robót też warunkowało przekazanie rzetelnej informacji przede wszystkim przedsiębiorcom. No ale ta ulica jest wyjątkowa, nie ukrywajmy, bo to jest główna ulica miasta, ulica, która do tej pory wykorzystywana była i do ruchu tranzytowego, i do, no przede wszystkim, i do tak zwanego tranzytu lokalnego, ale też i do dojazdu do poszczególnych punktów usługowych czy handlowych. Mhm. Także bardzo, bardzo istotna ulica z punktu widzenia miasta.
Czyli straty mogą być duże.
Nie jesteśmy w stanie na dzisiaj tego oszacować. W odniesieniu do miejskich lokali. Już w grudniu przekazaliśmy informację do wszystkich najemców. Poszła informacja, że w przypadku niedogodności spowodowanych właśnie przebudową drogi jest możliwość obniżenia czynszu. Przekazana została informacja o zakresie obniżenia, o terminach i warunkach, które trzeba spełnić. Wczoraj została powtórzona ta informacja, natomiast oczywiście to załatwia tylko jakby część problemu, dlatego że najemców, powiedzmy tam na tym terenie jest około 30%, pozostała działalność, która jest wykonywana jest w lokalach własnościowych. No i tutaj jedynie możemy apelować, żeby właściciele tych lokali zachowali się podobnie, czyli uwzględnili po prostu utrudnienia w dostępie do nieruchomości i utrudnienia w dostępie, w możliwości prowadzenia działalności.
Ale czy poza roszczeniami, czy wymianą zdań, problemów i tak dalej, były jakieś, nie wiem, jakaś nić porozumienia? Jak można usprawnić ten remont, czy życie przedsiębiorców i tak dalej?
To znaczy bardzo, myślę, że jeśli chodzi o organizację ruchu, tutaj pan Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu, przekazał, wydaje mi się, kompleksową informację. Dojazd, dostawy, dostęp do nieruchomości na całym, w całym okresie trwania przebudowy będzie zapewniona. Nie będzie sytuacji, że w nieruchomości nie będą miały dostępu, czy dla ruchu pieszego, czy również dla ruchu samochodowego. Oczywiście w związku z tym, że torowisko ma być przebudowane w pierwszej kolejności, no to największy w tej chwili zakres robót dotyczy właśnie tego układu torowego. Chcemy, żeby jak najdłużej ulica pozostawała przejezdna na każdym możliwym odcinku, ale też i inżynier wyjaśniał, jak będą się odbywały po kolei w kolejnych etapach przebudowy dostawy do nieruchomości. Zastrzeżenia były, dotyczyły chociażby możliwości oznakowania, lepszego oznakowania, bo wiadomo, że jeśli chodzi o Gorzowian, to oni nie będą mieli problemu ze znalezieniem, bo znają miasto. Natomiast chodzi o podmioty raczej z zewnątrz, kurierów, dostawców i tak dalej.
Choć pokazuje doświadczenie, że i Gorzowianie często mają kłopoty ze zmianą organizacji ruchu w naszym mieście.
Tak, ale to jest, myślę, że to jest zawsze tylko początek.
Kilka dni podobno,
dokładnie,
trzy dni.
Dokładnie, po trzech dniach już każdy wie mniej więcej, gdzie jechać. Ewentualnie próbuje poszukać innej drogi w dostępu do nieruchomości.
957258877, wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz jest do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwo mają pytania, proszę, to jest ten moment, kiedy można je przekazywać drogą telefoniczną. Będziemy odbierać oczywiście telefony od Państwa, jeśli się takie pojawią. Budżet obywatelski, Panie Prezydencie, zaledwie 20 wniosków złożyli gorzowianie do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Tutaj jeszcze oczywiście furtka nie jest zamknięta, bo termin zgłaszania mija 2 marca. Ale czy to nie jest jakiś alarm?
No, może troszkę trzeba zadzwonić na alarm i tu za pośrednictwem faktycznie warto przekazać ten apel o szybsze zgłaszanie wniosków. Znaczy stan na dzisiaj to jest 29, więc rośnie. Zawsze jest tak, że mieszkańcy czekają do końca terminu.
Ale w zeszłym roku było ich 150 na przykład.
Tak, ale troszkę inaczej wyglądała formuła spotkań, dlatego że te wnioski były prezentowane potem na spotkaniach konsultacyjnych w poszczególnych rejonach. W tym roku jest troszkę inaczej, dlatego że my najpierw dokonujemy weryfikacji formalnej wszystkich wniosków, które następnie są prezentowane, mają być prezentowane na spotkaniach rejonowych. Stąd jasne, no, bardzo by nam zależało na tym, żeby dać nam możliwość wcześniejszego oglądu tych wniosków, bo przypomnę, że w marzec, kwiecień to jest ta weryfikacja formalna. Myśmy założyli taki termin też po to, żeby licząc się z tym, że tych wniosków może być po prostu sporo.
Czyli nie warto czekać do samego ostatniego momentu.
Zawsze można wniosek doszlifować, dopracować, natomiast oczywiście warto go złożyć jak najszybciej. Mieszkańcy w tym roku mają o wiele łatwiej, dlatego że korzystają z gotowego katalogu, gdzie można wstępnie oszacować, ile będą kosztowały prace, roboty i materiały związane z realizacją inwestycji, które mieszkańcy chcieliby zgłosić. I to jest duże ułatwienie. Natomiast oczywiście zawsze pomożemy i sformułować odpowiednio swoje zamierzenie, jak i w...
Czyli urzędnicy ułatwiają formalności, pomagają, tak?
Jak najbardziej. Ja przypomnę, że mieliśmy maraton...
To jest taka granica dla wielu. Nie wszyscy lubią te formalności, niektórzy nie potrafią ich przeskoczyć, tak? A chcieliby mieć jednak
jakąś zmianę. To bardzo częsta sytuacja, że jest na przykład akurat świetny pomysł, natomiast nie bardzo inicjator pomysłów no, ma wiedzę na temat poszczególnych zakresu robót czy wymaganych materiałów. Także jak najbardziej w tym pomagamy. Mamy przecież, tak jak mówiłem, już dostępny ten katalog z wycenami, ale też i wiedzę urzędników z poprzednich edycji.
No i kwota jest bardzo kurząca, bo w tym roku w budżecie jest na to ponad 6 milionów złotych.
Zgadza się. Ta kwota jest powiązana z dochodami własnymi miasta, stąd im wyższe dochody miasta, tym wyższa kwota w każdym kolejnym roku.
Mhm. Co z mieszkaniami dla Akademii?
Ja myślę, że jest jak najlepiej.
Mhm. Mieszkania są przygotowane przez miasto, słyszymy, a czy Akademia się po nie już zgłosiła?
Jest zgoda, na ostatniej sesji była zgoda Rady Miasta na dokonanie w sprzedaży z bonifikatą na rzecz Akademii. Teraz muszą minąć terminy formalności, które są określone przepisami. I oczywiście Akademia jak najbardziej ma już przekazane lokale do dyspozycji. Wiem, że Akademia podchodzi bardzo racjonalnie do zagospodarowania tych lokali, uzależniając dysponowanie takim lokalem przez pracownika naukowego od konkretnego projektu czy konkretnego rozwiązania, na którym ma pracować na uczelni. Mhm. Więc to naprawdę tutaj ukłon w stronę Akademii, że to nie jest zwykłe rozdawnictwo i sprowadzanie na siłę kogoś.
To ma być wartość dodatnia.
Tak, dokładnie tak, czyli wartością mają być właśnie te badania, które będzie prowadził, czy ta praca naukowa, którą będzie prowadził pracownik.
No a właśnie, nie tylko pracownicy Akademii mogą otrzymać takie wsparcie, tak? Bo ostatnio mówił pan w naszym studio o wsparciu chociażby służb.
Tak, przekazaliśmy 4 lokale w trybie darowizny dla Straży Pożarnej, 2 dla Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej i 2 dla Komendy Rejonowej. To wynika z uwarunkowań, które są na tej ścianie wschodniej, bo zwłaszcza w Gorzowie, gdzie nie ma w pobliżu Wyższej Szkoły Pożarnictwa i fachowców w zakresie straży pożarnej, no trzeba sprowadzać z innych rejonów, gdzie z kolei mają nadmiar w takich pracowników, nie mają problemu z zatrudnieniem. No a gorzowski rynek pracy okazuje się, że również w kontekście usług specjalistycznych, administracyjnych też jest ubogi, stąd...
Ile miasto przygotuje takich mieszkań?
My przygotowaliśmy 4 mieszkania, przy czym są to przekazane mieszkania w trybie darowizny bez remontu. Remonty będą po stronie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.